Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, wiele różnych rzeczy w Polsce się dzieje. Sytuacja na poszczególnych rynkach jest dosyć trudna, chociaż niektórzy mówią, że bardzo sporo podrożały tuczniki i że ceny wieprzowiny będą w Polsce bardzo wysokie. Dlatego uważam, że należałoby tutaj zacząć się zastanawiać, czy to jest kolejna sprawa pewnych działań, pewnych firm, czy to jest po prostu normalna rzeczywistość. Cieszymy się również z tego, że rolnicy się pięknie organizują, że powstają różnego rodzaju inicjatywy. Miałem okazję wczoraj spotkać panią, która w Stanisławkach stworzyła skansen w miejscu swojego dziadka. Skansen, który przyciąga ludzi, z którego zrobiono również agroturystykę, gdzie można zapoznać się z dziedzictwem tej wsi Stanisławki, gdzie można zapoznać się z dziedzictwem ludzi tam żyjących, gdzie została stworzona poprzez wydania poszczególnych książek cała historia tego miejsca i historia ludzi tam żyjących. To jest bardzo radosne i pocieszające, takich inicjatyw jak najwięcej, dlatego że to, co jest w nas, to, co jest u nas, jest naszą wielkim dorobkiem i wielką wartością. Ale są również smutniejsze sprawy, proszę Państwa. Wczoraj dostałem telefon od pana posła Wojciechowskiego, że pan minister Kalemba ogłosił, że w zasadzie negocjacje w sprawie dopłat dla polskich rolników zostały ukończone i oni przyjmują te warunki, które Unia Europejska chce nam podyktować. Witamy wśród nas telefonicznie pana posła Wojciechowskiego, europosła Wojciechowskiego. Panie Januszu, prosimy o informację w tej sprawie.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Więc panie redaktorze, problem polega na tym, że dzisiaj się mówi w Polsce bardzo dużo o tych 300 miliardach złotych, które Polska ma dostać z Unii i coraz większe są kłopoty. Ale to jest tylko część pieniędzy, które się Polsce należy. To są te pieniądze, które mają iść na drogi, na autostrady, na, no krótko mówiąc, do miasta, najkrócej to charakteryzując. Nie ma w tych 300 miliardach pieniędzy, które mają iść na rolnictwo. Na rolnictwo Polska powinna otrzymać, ja to bardzo dokładnie wyliczyłem, zresztą no, w Parlamencie Europejskim od dawna się tym zajmuję. Jeśli by Polska miała być sprawiedliwie potraktowana w Unii Europejskiej, domagamy się nie przywilejów, tylko sprawiedliwego traktowania. Polska powinna dostać na całe te 7 lat, o których mówimy, czyli od 2014 do 2020 roku, powinna dostać na rolnictwo co najmniej 42 miliardy euro. Dlaczego? Dlatego, że obecnie dostajemy 5 miliardów rocznie. To jest ostatnia kwota, ta, która będzie w 2013 roku. Kończy się poprzedni ten okres budżetowania unijny i to jest 5 miliardów. Z tego 3 miliardy na dopłaty bezpośrednie, to co rolnicy dostają za obszar swoich gruntów. i 2 miliardy na Fundusz Rozwoju Wsi, czyli na te wszystkie różne programy, z których już tylko niektórzy korzystają, no ale to jest, są też ważne dla polskiej wsi pieniądze. Czyli 5 miliardów rocznie już mamy. I teraz dlaczego mnie zaniepokoiła wypowiedź pana ministra Kalemby? Nie pierwsza zresztą, no bo on mówi o jakichś 34,5 miliardach, które mamy dostać z Unii i tak jakby to nas cieszyło, jakby to było dobrze, że tyle dostaniemy. No ja sobie to szybko przeliczyłem. 5 miliardów, które mamy obecnie, razy 7 lat, to jest 35 miliardów, czyli mówimy o tym, co mamy. Ja się pytam pana ministra Kalembę i innych polityków obecnej władzy, a gdzie są pieniądze na wyrównanie dopłat? Przecież my mamy dopłaty zaniżone. Te dopłaty są w wysokości, mamy 190 kilka euro na hektar, a powinniśmy mieć 260. Unijna średnia to jest 260. Nie chcemy dużo, chcemy średnią. Tą, ile średnio dostają mniej więcej wszyscy rolnicy w Unii, to jest 260 euro na hektar. I tyle nam się należy, żebyśmy nie byli dyskryminowani. Jeśli minister Kalemba mówi o 35 miliardach, to znaczy, że 34 nawet, to znaczy, że zrezygnował z wyrównania dopłat, bo w tych 35 miliardach nie ma środków na zwiększenie dopłat. Potrzeba nam o miliard więcej, jeżeli miliard więcej rocznie. Krótko mówiąc, jeżeli polscy rolnicy mają mieć wyrównane dopłaty do średniej unijnej, a muszą mieć wyrównane, bo to nie jest żadna łaska. To jest nasze prawo, to się nam należy. To nawet z prawa unijnego wynika, że nam się to należy. Więc jeżeli mamy mieć to wyrównanie, to trzeba w każdym roku dodatkowo miliard euro. Powinniśmy dostawać nie 3 miliardy euro rocznie, tylko 4 miliardy do podziału między rolników na dopłaty. Pan Kalemba to pominął, więc nie rozumiem takiej polityki i no, jestem tym bardzo zaniepokojony, dlatego dzwoniłem do pana, panie redaktorze, bo no my w Parlamencie Europejskim prowadzimy walkę, ja jeżdżę, no mnóstwo spotkań teraz odbywam, jestem takim sprawozdawcą z ramienia grupy konserwatystów i reformatorów, uczestniczę w tych wszystkich nieformalnych posiedzeniach, gdzie się ustala kształt wspólnej polityki rolnej i staram się tam wyrywać jak najwięcej dla Polski, no ale jeżeli już są pewne postępy, już w Parlamencie Europejskim jest pewne otwarcie, żeby nam dać więcej. Ale przecież oni też nie są, przepraszam, no nie są głupcami, też słuchają, co się w Polsce mówi. Jeżeli polski rząd mówi, że 34 miliardy czy 34,5 mu wystarczy, jeżeli to mówi minister rolnictwa, no to oni już uzyskują sygnał, że o żadne wyrównanie dopłat nie walczymy.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za tę informację.
Także nowy apel wielki, żeby, no nie wiem, to wszystko jest już prawie, że... No, znaczy może nie za późno, no dopóki, jak to jest po sportowemu, więc dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, ale to strasznie utrudnia tę prawdziwą walkę, więc no niech się ten rząd opamięta. Naprawdę i minister Kalemba, no którego szanuję skądinąd, jest, myślę, że to jest człowiek, któremu zależy na polskiej wsi, tak przynajmniej tak od tej strony go znałem, ale no to co w tej chwili mówi, to ja tego nie rozumiem naprawdę, to coś nie tak, no.
Bardzo dziękujemy, panie pośle, bardzo dziękujemy za tą informację. No, tak jak powiedziałem już na samym początku, wstępie, informacja jest bardzo smutna, tym bardziej, że cały czas mamy do czynienia z tak zwanym przyjmowaniem jakiegoś status quo z Unii Europejskiej i niszczeniem polskiego rolnictwa. Dla mnie to jest jednoznaczne. Dziękujemy, szczęść Boże.
Ale tak, że jeszcze jedno zdanie, tylko dopowiem, jeśli wolno, bo... To jest cała ta polityka europejska jest skażona taką jedną jakąś, nie wiem, jakimś kompleksem takim, że my o to prosimy jak o łaskę, a nie domagamy się tego, co nam się należy. Oni nam nie robią łaski, te bogatsze kraje, Niemcy, Holandia, Francja, oni nam nie robią łaski, bo przez to, że my się lepiej, będziemy lepiej rozwinięci, jeżeli my zainwestujemy, to ten cały wspólny rynek europejski będzie silniejszy. Oni nam sprzedają swoje towary. I wielkie gospodarki funkcjonują na naszym rynku. Więc oni nam nie robią łaski. Jesteśmy w Unii i korzystamy z wszystkich praw, które tam są zawarte.
Powinniśmy korzystać, panie pośle.
Powinniśmy korzystać. Tak, no powinno być takie podejście. I my nie powinniśmy prosić o te pieniądze. My powinniśmy wyciągać europejskie traktaty, gdzie są zapisane określone zasady i mówić, że to nam się należy. Ja wyciągnąłem taki traktat, który mówi... w artykule 18, że nie wolno dyskryminować nikogo z uwagi na przynależność państwową. Koniec, kropka. puszczone głowy były w odpowiedzi, bo ci politycy z zachodniej Europy nie mają na to odpowiedzi, bo to jest rzeczywiście dyskryminacja. Nie wolno się tutaj zgodzić na to, żebyśmy byli poniżani, bo to już pieniądze to jest jedno, a takie naruszenie naszej godności Polski jako państwa, jako narodu, to jest drugie. No nie pozwólmy się poniżać i to powinno być podstawową zasadą w polskiej polityce europejskiej, a niestety w wykonaniu tej koalicji nie jest. No,
panie pośle, mamy świadomość tego, cały czas to powtarzamy. Dziękuję za tę informację. Szczęść Boże, mam nadzieję, że uda się wam jeszcze coś tam wyrwać z tego budżetu Unii Europejskiej.
Ostatniego dnia będziemy walczyć, a nawet dłużej, bo to trzeba z tym nawet do Trybunału iść. Jeżeli już Unia przyjmie takie dyskryminujące polskich rolników zasady, to jest jeszcze Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu i tam trzeba będzie to skarżyć do jeżeli by przyjęli. Jeżeli by przyjęli takie dyskryminujące zasady.
Szczęść Boże w tej pracy. Szczęść Boże. Bardzo panu dziękujemy. Proszę państwa, to są takie informacje, które były bardzo pilne. Z tych pilnych informacji również jest, proszę państwa, informacja, że tydzień temu właśnie w Częstochowie ziemianie polscy byli na swojej pielgrzymce. I tą audycję dzisiejszą chcę poświęcić właśnie tym ludziom, którzy ten etos ziemiaństwa polskiego próbują przenieść w dzisiejsze czasy. Tym ludziom, którzy widzą szansę odbudowania tych wartości, które dały niepodległość po 150 latach niewoli. Tych wartości, które stworzyły II Rzeczypospolitą silną i majętną, które stworzyły ten zasób patriotyzmu, który pozwolił na walkę z okupantem przez 5 lat i wspaniałe powstanie warszawskie, które pokazało siłę polskiego ducha, wielką miłość do polskiej ojczyzny. Warszawa, która jest tym pomnikiem tego wielkiego męczeństwa, ciągle przypomina o tych wartościach. Wartościach wszczepionych przez pokolenia Polaków, którzy tworzyli Rzeczypospolitą pierwszą i drugą i którzy chcą również tworzyć w oparciu o te wartości Rzeczypospolitą trzecią. Witam wśród nas bardzo serdecznie księdza Kazimierza Kurka. Szczęść Boże, księdzu.
Szczęść Boże.
Witam panią Alinę Janowską. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Wiceprezesa Ziemiaństwa, tak?
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ziemiaństwa, oddział w Łodzi.
Dziękuję. Witam również pana Piotra Korwida-Kochanowskiego, znanego państwu już. Kilka razy bywał u mnie również związanego z ziemiaństwem, z Łodzią. To jest prezes, tak? Waszego polskiego. Szczęść Boże, panie.
Szczęść Boże, serdecznie dziękuję.
Proszę księdza, mówimy o etosie, mówimy o wartościach, ale przede wszystkim chciałem, żebyśmy powiedzieli parę słów o tym, co się wydarzyło, bo ta pielgrzymka ziemiaństwa polskiego i szlachty polskiej do Częstochowy to jest nie pierwsza pielgrzymka i to jest pielgrzymka, która w jakiś sposób zapisuje się już w kalendarzu jasnogórskim jako bardzo ważne wydarzenie.
W tym roku tak się złożyło, że ja mogłem trochę tylko obserwować, dlatego że przeżywaliśmy 15-lecie zawieszenia krzyża w Sejmie, ale każda ta z pielgrzymek, potem jak się uczestniczyło, czy czytała sprawozdania, to jest przebywanie tego wielkiego etosu, tej kultury, tego nurtu. I jeżeli ma to miejsce na tej górze, to jest ciągle nadzieja, że tak wiele można ocalić, poznać, przenieść, tylko trzeba się zmobilizować i mobilizować. I przygotowując dzisiaj do spotkania, pojechałem do sali rodzin ziemiańskich w Łodzi na ulicy Narutowicza 86, sali, z której aktualnie skorzysta Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania. Stanąłem przed fotogramami dworów, których także pielgrzymowali na tą górę. Ich aktualni właściciele, czy pragnący tam powrócić. I przed oczyma stanęło całe wielkie doświadczenie tych dworów, ta wielka kultura materialna, duchowa, wkład w nasze dzieje. I to jest ciągle zadanie, żeby ci, którzy żyją blisko tych dworów, mogli poznawać, bo Polska zaczyna się w sołectwie. I dzisiaj powrót do naszej tożsamości to jest powrót do historii lokalnej, do biegłej znajomości historii lokalnej.
Panie Piotrze, pielgrzymka na Jasną Górę. Jak przeżyliście to spotkanie, bo było was wielu. Z tego, co ja wiem, było sporo ludzi. I jak przeżyliście to wasze spotkanie tam razem, wspólnie, bo i oprócz tego waszego czuwania przed obrazem Matki Bożej, zawierzania Matce Bożej, mieliście również spotkania z różnego rodzaju wykładowcami, ludźmi, a przede wszystkim ze sobą.
Ta pielgrzymka miała takie cechy czegoś zupełnie nowego, ponieważ był po raz pierwszy nowy prezes, pan Jerzy Mańkowski, który zwraca się do ziemian, którzy są wyrzuceni ze swoich majątków, nie ma ich na wsi, są bardzo często mieszkańcami dużych miast, że ziemianie są z całą tradycją polską, z całą kulturą polską, ze wszystkimi umiejętnościami potrzebni właśnie na wsi. I taka determinacja jest. I to było wystąpienie pana Jerzego Mańkowskiego, połączone z tym, że przecież to przy dworach, to dwory fundowały kościoły, przy dworach były kapliczki, one się rozrastały na wszystkich skrzyżowaniach. To stamtąd pochodziła cała inicjatywa organizowania się nowoczesnego rolnictwa. Więc taka jest potrzeba. Natomiast przedstawiciel sekretariatu prezydenta Kaczorowskiego powiedział w dramatycznych słowach o tym, że właśnie oczekujemy, bo wtedy jeszcze nie było wiadomo, jaki przyniesie wynik ekshumacja prezydenta Kaczorowskiego. Więc to był kolejny taki referat przedstawiony i taka kolejna informacja. I to to jest też ta przestrzeń dziedzictwa narodowego, poszanowania Polaków, która jest, prowadzi też Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Natomiast następnego dnia w niedzielę był bardzo znaczący referat pani Ewy Polak-Pałkiewicz, która, przyznam, że to jest też wszystkim potrzebne, mówiła o hierarchii wartości. Że społeczeństwo, które ma się liczyć, musi mieć swoją hierarchię. I podała przepiękny przykład pana Tadeusza i Mickiewicza, który właśnie w panu Tadeuszu przepięknie mówił o domu rodzinnym, o kultywowaniu od małego dziecka obowiązków, zasad wszystkich wobec starszego pokolenia, wobec rodziców. No, przepiękna rzecz.
Panie Piotrze, ja rozumiem, że te wasze spotkanie i te informacje i ten wykład pani Ewy Polak-Pałkiewicz, on serdecznie pozdrawiam i przepraszam, że nie przyjechałem, że to wszystko utożsamia nasze miejsce w dzisiejszej rzeczywistości. Jak ja patrzę na to, co zrobił ziemianie. Pamiętam kiedyś ksiądz biskup Roman Andrzejewski na jednej z homilii w czasie rekolekcji powiedział, że dwór był tym miejscem, z którego promieniowała kultura, oświata, ekonomia i nowoczesność. Wskazał na te elementy polskiego ziemiaństwa, które dawały szansę rolnikom znalezienia swojego miejsca i powiększania swojego majątku, wprowadzania innego rolnictwa. I wtedy stanęło przed moimi oczami całe wielkie ziemiaństwo wielkopolskie, które stworzyło Towarzystwo Czytelni Ludowych, które budowało kółka rolnicze, budowało banki, które stworzyło Lisków i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy bardzo wiele na ten temat mówić. I również tutaj, niedaleko Torunia, w Mileszewach, również był człowiek, który stworzył, napisał książkę, encyklopedię rolników, dał szansę kształcenia wsi. O szkołach moglibyśmy mówić, o wielu rzeczach. I dlatego chciałem dzisiaj, żebyśmy wskazali na te elementy, tych wartości, które są ważne. Pan powiedział o pani Ewie Polak-Pałkiewicz. Ona pięknie mówiła na temat polskich ziemianek. Polskie ziemianki, proszę państwa, to była próba przeniesienia ojczyzny z tych dworów na płaszczyznę szerszą. Myślę, że warto by było, mamy tutaj panią Alinę, spojrzeć, pani Alino, troszeczkę na rolę tych kobiet, bo to się tak mówiło dawniej, że każda rodzina ziemiańska powinna mieć kilkoro dzieci, co najmniej pięcioro, i że chłopcy mieli być na wojnę, a mamy do kształtowania ducha tych chłopaków, żeby oni chcieli walczyć, a kobiety, żeby chciały prowadzić dom. Bardzo ważny był dom rodzinny.
Bardzo ważny był dom rodzinny i normą było, że każda ziemianka, czy młode dziewczyny, dzieci uczyły się już od najmłodszych lat muzyki, sztuki, języków po prostu. To była norma, żeby umieć grać na pianinie, na jakimś instrumencie, prowadzić gospodarstwo całe domowe, nie tylko, dobrze odnosić się do służby. To było bardzo ważne. Ziemianki taką rolę odgrywały, bardzo ważną, dlatego że i w kulturze były mecenasami po prostu kultury.
Ziemianki, proszę państwa, tak jak pani powiedziała, były mecenasami kultury, ale ja czytałem kiedyś taki pamiętnik Ziemianki Wielkopolskiej, gdzie było rozpisany tak zwany harmonogram postępowania w poszczególnych lat, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. I było to coś dla mnie zaskakującego, jak szczegółowo na odpowiednim etapie kształtowania osobowości młodego obywatela były wprowadzane wszystkie sprawy związane z wiarą, z odpowiedzialnością za ziemię i odpowiedzialnością za ojczyznę. Na każdym etapie, a szczególnie poprzez uczenia, poprzez modlitwę. Pierwszy element to była modlitwa. To było to, co młodzi ludzie, dzieci modliły się do Pana Boga za tych, którzy zginęli, za tych, którzy trwali na bojach, za swoich, wymieniano wszystkich tych, którzy dla ojczyzny służyli. Także ten element kształcenia i kształtowania młodego pokolenia jest dzisiaj bardzo ważny, proszę księdza. Ja bym spojrzał na te sprawy z punktu widzenia właśnie, ksiądz mówił o tym, że wieś to sołectwo, ale przecież wieś to również ludzie, którzy powinni wychowywać, przygotowywać młode pokolenie do wyższych celów, jak nie tylko jedzenie chleba.
I dlatego my się budzimy, to ta choćby manifestacja Polska obudź się, to jest i w Warszawie hasło, ale w sołectwie obudź się, to znaczy poznaj historię. To pan mówi, taka świetna ilustracja z Łabiszynka, gdzie pan był Teofil Galiński. Jeżeli poświęcił się uprawie roli, wprowadził takie rozwiązanie, że w ciągu roku do jego majątku przybyło 2,5 tysiąca osób, żeby zobaczyć, jak zostają plony, to jest w okresie międzywojennym, to jest sukces. Ja mu chodziło, żeby tak nauczyć chłopów. I dlatego dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że po walcu komunistycznym PRL-u musimy po pierwsze wiedzę gromadzić, tę całą historię związaną z promieniowaniem dworów, która często jest zrujnowana, ta historia nadpalona. Wielka rola wszystkich, i księdza proboszcza, i dyrektora szkoły, i wójta, i dyrektora domu kultury, odtworzy dzisiaj naszej świadomości, że nasza historia sięga poza rok 45 i stanąć przy tych często zniszczonych dzisiaj miejscach dworów, dać młodzieży, my zastanawiamy się, jak ma być wychowana dzisiaj młodzież w szkole, gimnazjaliści, co oni powinni poznać z lokalnej historii. To jest nasz obowiązek, zwłaszcza, że idzie walec, że tylko znaj trochę języka angielskiego, żebyś tylko prześcieradło umiał w Londynie przewrócić, prawda? I dlatego tam, gdzie znajdzie się paru pasjonatów, to może, znaczy rozwinąć to, Polsko obudź się.
To znaczy, że właśnie należy gdyby wprowadzać, proszę księdza, w obyczaje, zwyczaje poszczególnych sołectw, przywracanie pamięci.
Tak, pamięci, żeby nie patrzeć, że tam byli, bo tak komuna nas zaszczepiła, która niestety tu i ówdzie dzieci żyją i mają się całkiem dobrze, że to byli krwiopijcy. To jest wielka rola współczesnego duchowieństwa, które jest kustoszem pamięci. Wielka rola lokalnych historyków, A jednocześnie musimy jeszcze pamiętać o tym, że polski dwór to także dwór na ziemiach pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej. To są ziemie, gdzie kiedyś Rzeczpospolita liczyła 950 tysięcy kilometrów kwadratowych, 312. Kto udokumentuje historię tam? Ona jest trochę udokumentowana, ale trzeba z młodzieżą tam jechać i być w okolicach Krzemieńca, być tam, gdzie Paderewski się rodził, być w paru innych miejscach, gdzie potrzeba odważnych nauczycieli, by się nie bali, by jechali teraz w okresie Wszystkich Świętych, tam zapalili znicze na grobach.
Tak, i to jest bardzo ważny element naszego oddziaływania. Ksiądz wspomniał tutaj o tych ludziach, którzy już w II Rzeczypospolitej, ale ja pamiętam przekazy, informacji różnego rodzaju, i tych pisemnych, i tych ustnych, Chłapowscy, Szczaniecy, Łyskowski, o którym mówiłem. No, są to świetliste postacie, które budowały tożsamość wsi polskiej, które stworzyły, że na przykład dzięki panu Chłapowskiemu wieś Wielkopolska bardzo szybko się stała taka zasobna i bogata, bo to przecież uczono, jak gospodarzyć
i
jak
tworzyć. Dzielić, prawda? Dzielić, kwestia tak. Choćby Liskowa, tam no szczególna sytuacja, ale ta świadomość mieszkańców, między innymi dworu, mamy znakomitą teraz okazję, bo za parę tygodni będziemy obchodzić 150. rocznicę Powstania Styczniowego. Jestem pełen uznania wobec naszych rodaków na Podolu, którzy od paru miesięcy tym żyją i się organizują. Ta 150. rocznica to jest przywołanie roli dworu, między innymi, który karmił i żywił. Tak samo jak w czasie II wojny światowej karmił, żywił, bronił żołnierzy Armii Krajowej.
No? I tych matek Polek, które zawsze w rocznicę powstania styczniowego chodziły ubrane na czarno.
Tak, i dlatego to jest nasza powinność, dlatego kiedy biorę do ręki znakomite periody, jakim są Wiadomości Ziemiańskie i po raz kolejny przywołuje się te opisy i historie, i tylko to trzeba przynagać, żeby gromadzić. My dzisiaj stajemy przed zadaniem, jak zmobilizować społeczność lokalną, by ta społeczność lokalna, która jest cząstką Polski, tu się zaczyna Polska, się obudziła, uznała swoje korzenie, odważnie udokumentowała, jest na miejscowości, gdzie ludzie są odważni, jest na miejscowości, ludzie się boją pomnika odbudować Konstytucji 3 maja. Dzisiaj wolni ludzie, wolnej Polsce boją się odbudować pomnika Konstytucji 3 maja. Czy ta miejscowość nie ma duszy? Nie? Mówię, a gdzie wy się spotykacie na uroczystościach? Na gdzie wy kładziecie kwiaty? Otóż elementem tej wspólnoty był stale dwór, i to dwór, który promieniował, dwór, który uczył, wychowywał, i teraz warto przywołać z tych historii, tych rodzin, rodów, ziemian, dworów, przeróże wydarzeń. To jest pasjonujące.
Przenoszenie tego etosu poprzez wasz periodyk, pani Alino, jak to wygląda? Jaka jest dostępność i czy macie szansę docierania do większości ludzi? Czy ta gazeta jest również dostępna, powiedzmy, jak to ksiądz tutaj pięknie powiedział, z sołtysa?
Wiadomości Ziemiańskie. Jest to kwartalnik, który wychodzi 4 razy w roku i jest dystrybuowany już w tej chwili w księgarniach. Można go kupić, można zaprenumerować. I w naszych ośrodkach, czyli w oddziałach, po prostu rozprowadzamy, dlatego że to nie jest duży nakład, taki jaki jest po prostu potrzebny w tej chwili dla ziemiaństwa jest, ale bardzo chętnie nasi znajomi, my to rozprowadzamy tak zwaną pocztą pantoflową, też po prostu to ziemiaństwo, te wiadomości ziemiańskie, ale jest popularne i wysyłamy za granicę też, także jest znany to, ten kwartalnik. Przede wszystkim jest napisany, w tej chwili tworzony jest naprawdę na dobrym poziomie, na dobrym papierze i dobre artykuły, a właściwie to sami my, ziemianie, członkowie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, to tworzymy, bo niejednokrotnie wysyłamy artykuły o historiach swoich rodzin i tu się ukazują po prostu, bo nie można było gdzie indziej tego nagłośnić, pokazać, czy przywołać chociażby po prostu naszych bliskich, więc tu się znalazło, że tu możemy po prostu to opublikować.
Ja wam chcę powiedzieć, że zawdzięczacie to dzisiejsze wasze tutaj pobyt dzięki panu Kochanowskiemu, który na 30 na dożynki jasnogórskie przywiózł ze sobą właśnie ziemiaństwo i mówił no, właśnie na temat tak? Ta, i właśnie mówił na temat ta pani Głowacka, tak?
To jest Głowacka, Danuta.
Tak, mówiła na temat właśnie tego waszego periodyku. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że nie tylko organizowanie się ziemiaństwa, ale organizowanie się przede wszystkim społeczności lokalnej wokół ziemiaństwa, to co robiło ziemiaństwo dawniej, jest takie ważne. Panie Piotrze, parę słów jeszcze, bo już musimy oddać telefon słuchaczom. Ja podam tylko numery, pan za chwileczkę powie. 56 655 23 56 655 23 56. Rozmawiamy dzisiaj na temat etosu ziemiaństwa polskiego w aspekcie pielgrzymki ziemiaństwa na Jasną Górę, w aspekcie ich działalności w III Rzeczypospolitej. Mamy znakomitych gości. Bardzo prosimy o telefony, prosimy bardzo panie Piotrze.
Więc trzeba sobie powiedzieć, czym był dwór. To było miejsce zamieszkania rodziny, ale gdzie się gromadziła cała historia tej rodziny, historia całej społeczności lokalnej i historia Polski. I to było przekazywane następnym pokoleniom. To było połączone, dwór był połączony z dobrze zarządzanym gospodarstwem, który był wzorcem gospodarowania na tym terenie. Wobec tego, jak w 80 roku powstawała Solidarność Rolników Indywidualnych, to przyznam, że ja nie mogłem nie włączyć się w tworzenie Solidarności Rolników Indywidualnych, dlatego, bo Solidarność to przecież było odzyskanie wolności przez Polskę i całej historii tradycji oczywiście, prawda? Dlatego tutaj...
I dlatego się spotkaliśmy, panie Piotrze.
No więc właśnie. Tak, Michał. To tak Pan Bóg chciał. I dlatego też dzisiaj muszę niesłychanie mocno podziękować, że możemy mówić o historii Polski, o historii tradycji polskiej, poprzez rodziny właśnie i społeczności lokalne. Tu w tym studiu ojca Tadeusza Rydzyka, który dzisiaj obchodzi imieniny, więc najlepszym życzeniem
będziemy
dla ojca Tadeusza.
Będziemy składali jeszcze życzenia ojcu.
Ale ja pozwolę sobie w tym miejscu z podziękowaniem, że jesteśmy tu w Radiu Maryja i możemy o tym mówić, bo to jest właśnie Polska. I teraz jeżeli w 80 roku...
Mów.
Kombajn i pijany kombajnista jechał przez wioskę, prawda? I tworzono ZGR-y, które miały pozbawić ludzi ziemi znowuż po raz kolejny. No to przecież myśmy w tym momencie odzyskiwali wolność, całą przestrzeń. Natomiast w tej chwili wycinanie historii z nauczania, skształtowania, sformułowania i mówienie, że zostawmy to na ziemianach, którzy muszą tam wrócić, ale są w dalszym ciągu prześladowani przez całą opinię, przez wszystkie publikatory, no to przecież to musimy wspólnie to robić. I jeszcze raz dziękuję.
Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję za temat audycji. Pozdrawiam serdecznie zgromadzonych w studiu. Powiem rzecz zupełnie niebywałą. Otóż...
A z kim rozmawiamy?
Anna
może?
Z Lublina. Przedstawię się nazwiskiem mojego ojca, Śwircz. W dworku ostatnich właścicieli ziemskich w Samoklęskach, który w tej chwili jest wykupiony przez prywatnego jakiegoś właściciela i niszczy je. Mój ojciec wykładał obronę młodym ludziom. Udało mu się uciec ze wschodu. Był komendantem posterunku na Podolu. Dotarłam do właścicieli. Pamięć o grobie i o ostatnich właścicielach Samoklęsk przekazał mój stryj, który się opiekował grobem i opiekuje się do tej pory. Grobem Róży z Orsetich i Wacława Kuszlów. Ja dotarłam do tych ludzi w Warszawie. Przepiękna rodzina. 5 córek i 3 synów. Miałam zaszczyt, bo to zaszczyt dla mnie był, słuchać jak wychowywano dzieci. Żyją te panie do tej pory. Przepiękne postaci. Majątek był czteropokoleniowy. Pierwszy pradziadkowie w Przytocznie, ojciec ich był w Kurowie, a dziadkowie właśnie w Samoklęskach. Chętnie bym nawiązała kontakt z panią, która wypowiadała się na temat tego kwartalnika. Jestem po lekturze książki pani Ewy Polak-Pałkiewicz. Nawet miałam szczęście i zaszczyt rozmawiać z nią. Książkę dostałam od przepięknego kapłana, proboszcza, już w tej chwili na emeryturze z Nawęczowa, z przepiękną dedykacją. I właśnie po tym rozmawiałam z panią redaktor Polak-Pałkiewicz. Przeczytałam Tam o kobietach, o których pan redaktor Grabianka wspominał. Rzeczywiście, no nie mamy chyba innego wyjścia, jak wrócić do tych tradycji. Jedna z córek pana właściciela samoklęsk, wnuczek właściwie, bo to wnuczki są, opowiadała mi, jak je wychowywano w domu, jak ojciec nie pozwalał nawet siadać w czasie pracy robotników. Wiara, modlitwa, to było coś pięknego. Wszystkie panie w tej nędzy później, bo po 45 roku dostały nakaz przeniesienia się z przepięknego pałacu w Kurowie, oni mieli tam też właścicielami byli, mieli przepiękną posiadłość, zadbano bardzo, bardzo szanowani byli i robotnicy, ale tak wychowywano do miłości ojczyzny. Rodzice tych pań skończyli SGGW przed wojną. Więc to są rzeczywiście, no dla mnie to było, ja się znalazłam w zupełnie innym świecie, jak pojechałam. Tak, w zeszłym tygodniu byłam w Warszawie u tych pań. Także są, żyją i wszyscy są po studiach.
Ja pamiętam.
Mimo tej nędzy, mimo tego, co je spotkało, w czasie reformy one zachowały wielkość ducha i to jest piękne i tego powinniśmy się uczyć.
Ja chcę tylko powiedzieć, że miałem okazję poznania panie Szczanieckie, które były tutaj w Chełmży. Też wielka, wielka, wielka osobowość wielkiego rodu. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze z kim rozmawiamy.
Kłania się Adam Piotr z Batowic.
Witamy pana Adama.
Proszę ojca, chciałem schylić panu Michałowi czoło, tak samo kapłanowi, z którym prowadzi audycję. Chciałem sprawę troszkę uprostować, bo pierwsza Rzeczpospolita miała 1 100 000 km² i dwa morza. Do tego kapłan zapomniał powiedzieć. To jest raz. A dwa, no niestety, dopóki pierwsza Rzeczpospolita dysponowała łaciną i językiem polskim, musicie przyznać, wszystko było na wysokim poziomie. Rzeczpospolita rosła na długość, szerokość i głębokość. Jak ostatni Sejm pierwszej Rzeczpospolitej został powołany przez samych sabotażystów, ostatniego króla błazna, niestety stało się nieszczęście i do dziś dnia z tym nieszczęściem musi tak ksiądz jak pan Michał przyznać. No niestety.
Ale cieszmy się, wie pan, ale ci ludzie żyjący w tamtych czasach mieli w sercu Polskę tam właśnie pod Strzechami, tam właśnie w tych dworach, w tych siołach. I oni właśnie zbudowali jednak, przygotowali pokolenie, które walczyło o wolność. Pierwszą wolność w 1918 roku i drugą wolność w 1981 roku. Co prawda niektórzy wzięli i sprzedali tą naszą wolność z 1981 roku, ale wywalczyło to pokolenie, które właśnie zostało zaszczepione tamtymi wartościami.
Ale jedno bardzo zdanie. Serdecznie. Jan Polu po dzień dzisiejszy ludzie mówią po polsku, a proszę poszukać na mapie, gdzie jest Jan Pol.
Ostatni telefon odbieramy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy bardzo.
Andrzej z Wielkopolski, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen, amen.
Ja bym tak po prostu poprosił tych ziemianów, żeby po prostu powiedzieli coś na temat tej służby i tych pracowników, którzy oni pracowali. Za co utrzymywali te piękne dwory, za co kształcili te swoje dzieci, a jak były kształcone dzieci robotników i najemników na tych dworach.
Wie pan, tak można by było, nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w konflikt narzucony nam przez sprawy socjalizmu czy komunizmu. Nie organizujmy wszystkiego. Ja mam świadomość tego, że było różnie. Ale nie będę panu dawał przykładów. Mogę dać panu przykłady poza anteną oczywiście ludzi, którzy dawali stypendia, którzy kształcili tą młodzież, którzy dbali o te swoich pracowników. Było różnie.
Ale takie pytanie, jeśli można. Jak jest traktowany ekspedientki w supermarketach w tej chwili? Czy to jest porównywalne, czy gorsze, prawda? Więc jeżeli oderwie się człowieka od swoich korzeni własnych i to jest jeszcze nałożone na stosunki społeczne swojego czasu przecież.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu. Proszę państwa, bardzo króciutkie podsumowanie. Zaczynamy może od pani, tak? Tej dzisiejszego naszego spotkania.
To może ja tylko jeszcze powiem na temat mojego dziadka, który był jednym z tych, którzy tworzyli gospodarczą pomyślność księstwa i księżaków. Był autorytetem i doradcą wszystkich rolników na tym terenie, którym działał. To było księstwo łowickie. Tu w tym terenie Łowicz, w tych okolicach Złaków Kościelnych. Tam po prostu tworzył kółka rolnicze, w których organizował dla członków, dla swoich gospodarzy, po prostu organizował szkolenia z udziałem profesorów, naukowców SGGW. Rolnicy, ci ówczesni rolnicy tamci, z tamtych terenów, chłonęli wiedzę i wykorzystywali to w swoich po prostu, na swoich polach, w swoich gospodarstwach. Nie tylko to była działalność jego rolnicza, ale i gospodarcza, bo po prostu organizował różnego rodzaju spółdzielczynie zaopatrzenia i zbytu. Organizował kulturalne różnego rodzaju ośrodki i to było po prostu dla niego ważne.
I to jest jeden z wielu tysięcy ludzi, którzy w tym czasie cały czas próbowali realizować swoje powołanie do tego, aby być nie
budowali
tylko
Polskę,
aby być nie tylko człowiekiem, który prowadzi jakiś interes, ale buduje ojczyznę.
Daje też siebie dla ludzi.
Przede wszystkim byli to ludzie, którzy głęboko wierzyli. Panie Piotrze, podsumowujemy.
Więc też spróbuję do tych swoich korzeni w Bedoniu. Mój dziadek Roman w 16 roku ożenił się. To była pierwsza wojna światowa. Cały majątek, który odziedziczył z poprzednich pokoleń, został przez pierwszą wojnę światową zniszczony. Zupełnie nic nie zostało. Bydło zarżnięte na wojnę, sprzęt zniszczony, prawda? Odbudował ten majątek. W 20 roku podjął inicjatywę budowy kościoła w Bedoniu. Ten kościół jest. To jest najpiękniejszy obiekt w tamtym miejscu. Podjął zadanie budowy szkoły. W tym miejscu w 90 roku zbudowaliśmy szkołę wiejską. Prowadził ochronkę. I proszę sobie wyobrazić, że dziadek zmarł w 27 roku. Babcia utraci swojego syna w powstaniu warszawskim, nie poświęciła swoim dzieciom słowa. To była taka dyscyplina, takie podporządkowanie wszystkiemu Polsce. W tej chwili tylko chciałbym pozdrowić moich działaczy z Solidarności Rolników, Jerzego Dęgę z Sieradzkiego, bo w ten sposób my, tworząc Solidarność, sięgamy do korzeni. To jest nasza siła.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz Kurek, bardzo proszę.
Najpierw marzenie, aby te piękne rezydencje, których przybywa, zaadoptowały po jednym dworze z ziem I i II Rzeczpospolitej, po których historia przemija. Drugie, pamiętajmy o grobach ziemian w czas wszystkich świętych. Często w miejscu, gdzie na cmentarzach niestety katolickich rozebrano grobowce i kapliczki. Właśnie proletariat to zrobił. Zapalmy. Ale przede wszystkim przygotowujmy się do 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Wyśpiewajmy wszystkie pieśni, które wówczas podnosiły ducha, które pozwoliły powstać z klęczek przeciwko Rosjanom. I pieśń ujdzie cało.
Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Audycja jak zwykle krótka i nie wszystko jesteśmy w stanie przekazać, ale się cieszę, że mogliśmy o tych pewnych sprawach powiedzieć, dlatego że potrzeba nam dzisiaj jest patrzenia w przeszłość i wyciągania wniosków i zaszczepiania tego, co było wartościowe i dobre, a nie mówienia o tym, co jest złe, bo przecież można by mówić i o płacach śmieciowych, o zatrudnieniach różnego rodzaju i tak dalej. Zapraszam, proszę państwa, na 2 listopada do parafii pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Nabrożu. Cieszę się, że możemy po raz kolejny być od 17:15, rozpocząć naszą transmisję i modlić się za tych wszystkich, którzy umarli i odeszli od nas. Proszę, już jest ojciec Grzegorz, ale proszę ojca, tak. Chciałbym jeszcze
bardzo
na
proszę
ręce ojca, ale również wszystkich tych, którzy w radiu posługują, złożyć serdeczne podziękowanie ojcu dyrektorowi w dniu jego imienin za to wszystko, co dobrego dla nas zrobił, ale szczególnie dla polskiej wsi. Prosili mnie rolnicy: Michał, powiedz ojcu dyrektorowi, że jesteśmy mu wdzięczni, że prosimy Pana Boga, modlimy się w jego intencji, aby to całe dzieło, które rozpoczął, mógł dalej przynosić, aby Matka Boża, ta o różnych imionach, i ta częstochowska, i ta nieustającej pomocy, i ta fatimska, i ta kowalewska, chroniła i broniła i dodawała siły. Wszyscy jesteśmy razem i dziękujemy i życzymy. Życzymy wszystkiego. Pamiętam, kiedy były drugie rekolekcje dla rolników organizowane w Serpelicach, diecezji drohiczyńskiej. Kiedy młodzież zaśpiewała pieśń ojcu dyrektorowi, która bardzo lubił, bardzo kochał. I tą pieśń dzisiaj, pozwoli ojcze, że przyciągniemy te pół minuty. Chcemy zadedykować.
Ja myślę, że ona dłużej będzie trwała, więc zagrajmy całą.
Bo ja zostałem zmobilizowany, że o 16 mam schodzić audycję.
Tak, więc... i dobrze, i skończył pan, a teraz w ramach już po 16.
Tą piękną pieśń, która nas wszystkich w jakiś sposób bardzo mocno łączyła, całą Polskę i całą Polonię.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję panie redaktorze za poprowadzenie audycji. Dziękujemy naszym gościom. Czyli wcześniej niż za tydzień spotkamy się w Nabrożu.
W Nabrożu się spotykamy, a jeszcze się spotykamy, przepraszam, wcześniej.
Jeszcze wcześniej.
No to jak chyba się dostanę przykaz, że nie.
W uroczystość Wszystkich Świętych, tak?
Tak. Będziemy mówili oczywiście o naszych księżach, bo to 30. rocznica duszpasterstwa rolników, tych, którzy odeszli już do Pana Boga.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.